archiwum dźwięków. Cześć, z tej strony Karolina Budzisz, a to jest kolejny już odcinek Archiwum Dźwięków, w którym przeniesiemy się do następnego rozdziału w historii muzyki, do roku 1981. 81 to data, którą umownie uważa się za koniec ery disco. Zaczęło się natomiast gatunkowe rozszczepienie rocka, punka, popu, soulu czy nawet jazzu. Wyłonił się hip-hop. Pojawiło się więcej grup, takich jak Madness czy The Selector, tworzących ska, energiczną muzykę na pograniczu reggae i rocksteady. Rozwijała się nowa fala, dzieląc się na wiele odłamów i zyskując coraz szersze grono amatorów. Szczególny renesans zaczął przeżywać metal. To właśnie w tym roku utworzono takie zespoły jak Pantera, Slayer czy Metallica. 81 to także rok powstania duetu Pet Shop Boys i uformowania Sonic Youth. Do największych hitów należał krążek autorstwa Men at Work, Business as Usual. Nie można też zapomnieć o znakomitym albumie Heaven Up There, wydanym przez Echo and the Bunnymen. Od postępu na zagranicznym rynku muzycznym nie odstawali nasi rodzimi wykonawcy. W tym właśnie roku powstała grupa Lombard, a swoje pierwsze albumy wydali m.in. Manam, Kryzys, Izabela Trojanowska czy Perfect, na których debiut składały się ponadczasowe Chcemy być sobą czy Nie płacz Ewka. Posłuchajmy, czym jeszcze ciekawym zaskoczył nas rok 1981. Manam. Mistyka, orientalne brzmienia, później szczypta rocka. Ma'am, Manam elektryczny prysznic i w końcu Manam. Początki zespołu pełne były zmian do czasu, gdy z początkiem lat 80. Kora stała się osobą odpowiedzialną za teksty, a jej mąż Marek Jackowski za kompozycję. Dzięki fali entuzjazmu, jaką wywołały występy grupy w Jarocinie i w Opolu, pierwszy krążek okazał się zasłużonym sukcesem. Znajdziemy na nim energiczne kawałki z charakterystycznym dla Manamu pazurem. O wokalu Kory krytycy pisali, że jest drapieżny, pełen ognia i fantazji. Momentami tempo jednak spada, a magiczne dźwięki gitary przyprawiają o dreszcze, jak choćby w nostalgicznym utworze Miłość jest cudowna.
Thank you.
Bad Reputation. Kobieta i rock. Na przełomie lat 70. i 80. nie było to tak oczywiste połączenie. Znalazły się jednak takie, które były gotowe przekroczyć te granice z impetem. Jedną z nich była Joan Jett, nazywana później matką chrzestną punka i królową rock'n'rolla. Po rozwiązaniu Runaways piosenkarka podjęła współpracę z muzykami z Sex Pistols, założyła także zespół Black Hearts, którego największym przebojem zostało znane I Love Rock'n'Roll. Droga, którą przeszła, zanim została okrzyknięta ikoną swego czasu, wcale nie należała do najłatwiejszych. W 1981 powstał album Bad Reputation, pierwszy w solowej karierze wokalistki, który paradoksalnie przyniósł jej jeszcze lepszą reputację. Tytułowy singiel i towarzyszący mu teledysk to wyraz buntu, wynikający z sytuacji, gdy Jett została odrzucona przez 23 wytwórnie płytowe. Utwór jest też swego rodzaju feministycznym manifestem. Dziewczyna też może robić to, co jej się podoba i nie musi przez całe życie być damą, która dba o zdanie innych. Value. Występy Phila Collinsa z zespołem Genesis przyniosły mu sławę, ale też problemy osobiste. Poświęcając się karierze, zaniedbał życie prywatne, a w szczególności stosunki z żoną, z którą związku niestety nie udało mu się utrzymać. Swoje uczucia postanowił wyrazić, nagrywając krążek, który chwycił za serca fanów na całym świecie, utrzymując się zresztą przez kilka tygodni na pierwszym miejscu międzynarodowych list przebojów. Na płycie znajdziemy całą gamę stylów wokalisty. Od energicznego, funkowego, przez taneczne, po melancholijne i jazzowe brzmienie. Collins eksperymentował z głosem, chwilami brzmiąc nawet jak kolega z Genesis Peter Gabriel, a także z doborem instrumentów, bo na krążku możemy usłyszeć charakterystyczne dla rocka progresywnego gitary, ale też ballady z klawiszowym akompaniamentem i szeroki wachlarz instrumentów dętych. Dzięki temu zróżnicowaniu face value jest rodzajem podróży, przenosi skojarzenia słuchacza z Dzikiego Zachodu do Dalekiego Wschodu. Największym sukcesem albumu do dziś cieszy się klimatyczne, pogłosowe In the Air Tonight.
But the pain still grows. Some strangers to you and me.
Controversy. Krążek wydany w 1981 przez Prince'a był jasną reakcją na spekulacje na temat jego wiary, orientacji seksualnej i pochodzenia. I tym razem nie obeszło się bez kontrowersji. Przeciwnie, płyta okazała się wstępem do najbardziej wyrazistego wizerunkowo rozdziału życia artysty. Szczególnie wyzywające okazały się teksty i silne skojarzeniowo tytuły piosenek, ale szum wywołał także, czego można było się w sumie spodziewać, imidż wokalisty. Wisienką na torcie okazała się zróżnicowana, niedookreślona gatunkowo muzyka. Na krążku możemy znaleźć lekkie, przyjemne i pełne erotycznych podtekstów Private Joy, ale także utwory odnoszące się do historycznych wydarzeń, problemów politycznych czy patologii kościoła. Prince był jednym z tych wykonawców, którzy pobratali punk z funkiem. Na kontrowersji nie mogło zabraknąć miłosnej ballady w stylu artysty, czyli intymnego, emanującego namiętnością Do Me Baby.
Just so bad, so do me, baby, like you never.
Odważ się. To hasło, które pojawiło się na okładce magazynu Vogue z kwietnia 1979 roku, towarzyszyło brytyjskiej grupie Human League przy okazji powstawania ich trzeciego albumu. Tak właśnie nazwali krążek, który stał się jednym z symboli swojej dekady, a także jednym z fundamentów całego gatunku elektro i synth-popu. Muzycy podzielili swoją twórczość na dwie kategorie – niebieską i czerwoną. Piosenkami niebieskimi nazywali popowe numery, jak mówili, idealne dla fanów ABBY. Czerwonymi kawałki taneczne z większą dozą New Romantic, czyli coś dla fanów Spandau Ballet. Na płycie znajdziemy próbki obydwu stylów bandu. Oprócz charakterystycznych syntezatorów, Human League nie stronili od typowych dla swojej ery barwnych stylizacji i makijażów. Nie sposób nie wspomnieć, że to właśnie na tym krążku znajdziemy największy hit grupy, czyli kultowe Don't You Want Me, numer jeden na brytyjskich i amerykańskich listach przebojów 1981 roku.
Change your mind. You'd better change it back, or we will both be sorry. Don't you?
La Folie. Mimo że The Strangles osiągali duże komercyjne sukcesy na brytyjskim rynku muzycznym, w 1981 ich popularność zaczęła słabnąć. Zespół wydał płytę, na której planowo miały znaleźć się potencjalne przeboje. Ta finalnie nie do końca nadawała się dla niewymagających słuchaczy szukających czegoś lekkiego. Na krążku możemy usłyszeć charakterystyczny mówiony wokal. Nie zawodzi także typowe dla zespołu metaliczne brzmienie gitary basowej. La Folie to po polsku szaleństwo, które jest faktycznie głównym motywem bardzo poetyckiej warstwy lirycznej albumu. Teksty skupiają się wokół różnych, nie zawsze oczywistych rodzajów i aspektów miłości. Tytułowy utwór, choć na pozór mówiący o uniwersalnych uczuciach, w rzeczywistości nawiązuje do historii japońskiego nekrofila i mordercy. Najbardziej popularnym utworem okazało się Golden Brown, które też można dwojako interpretować. Hugh Cornwell mówił o piosence w dwóch kategoriach. Chodzi o heroinę, ale także o dziewczyny. Zasadniczo tekst opisuje, jak narkotyk i kobieta stały się dla niego źródłem przyjemności i uzależnienia.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Golden brown.
Musk. AllMusic określiło debiut grupy Bauhaus jako dzieło bez skazy. Tym dość odważnym stwierdzeniem zaczęto się posługiwać także wtedy, gdy w 1981 roku ukazał się drugi album grupy. Zespół zdecydował się na wprowadzenie nietypowych dla siebie instrumentów – keyboardu, gitary akustycznej, a nawet saksofonu. Efektem było bardziej przystępne i w miarę możliwości pogodniejsze brzmienie, chociaż wciąż wierne postpunkowej idei muzyki. Grupa nie rezygnuje z mrocznego darkwave'a, obecnego m.in. pod postacią dręczącego Hollow Hills, dowodem na to, że zespół był czymś więcej niż klasyczny gotycki rock, jest także chociażby taneczne Kick in the Eye. Ciekawą techniką wykorzystaną przez Bauhaus było łączenie indywidualnych nagrań każdego z członków grupy w jeden utwór.
Thank you.
Time. Czas to faktycznie słowo kluczowe, gdy mowa o niezwykłym 9. albumie studyjnym Electric Light Orchestra. Po pierwsze, ponadczasowość brzmień, do których do dzisiaj się powraca. Po drugie, zawartość składanki sama w sobie była podróżą w czasie. Wstecz, bo słyszalne są powroty do dźwięków z lat 50. i 60., ale także w przód, gdyż nie można odmówić Time wyraźnie futurystycznego charakteru. Sekwencja utworów została szczególnie przemyślana. Płyta jest swego rodzaju historią człowieka dryfującego po przestrzeni i czasie, narażonego na niebezpieczeństwa przyszłości. Otwarta jest muzycznym prologiem i zamknięta takimże epilogiem. Brytyjski futurysta Adam Roberts nazwał album rockową operą. Rock to jednak nie do końca odpowiednie sformułowanie. Zresztą zamknięcie Electric Light Orchestra w gatunkowych ramach jest w ogóle niełatwym wyzwaniem. Na krążku słychać niekonwencjonalne dla tego rodzaju muzyki rozrywkowej instrumenty smyczkowe, które wraz z chórem nadają niektórym utworom właśnie operowego charakteru. Da się zauważyć także akcenty oldschoolowej gitary, która w połączeniu z klawiszami czy typowo elektropopowymi syntezatorami daje dość ciekawy efekt. Time to zupełnie nowy rodzaj muzycznej opowieści, która nie pozwala słuchaczowi się nudzić. Znajdziemy tam utwory idealne do posłuchania przed snem lub oddania się refleksjom, chociażby kultowe Ticket to the Moon, liryczne marzenie o powrocie do starych, dobrych lat 80. Remember the good old 1980s. When things were so uncomplicated, I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
Sadly, if the way is the
Speak and Spell. W 1981 roku debiutancki album wydała także grupa nieśmiałych chłopaków z Basildon. Utwory, uważane wówczas za błahe, banalne i naiwne, na zawsze zapisały się w muzycznej historii, gdy wraz z upływem czasu okazało się, że Depeche Mode zasługuje na miano jednej z ikon swojego czasu. Tytuł albumu nawiązywał do popularnej wtedy elektronicznej zabawki. Zabawy z elektroniką faktycznie były na płycie dostrzegalne. Przeważał lekki i porywający taneczny klimat. Mimo późniejszych zawirowań w składzie i stylistyce Depeszów, nie sposób jednak zapomnieć o komicznych ruchach scenicznych Dave'a Gahana i niewinnych stylizacjach chłopców, którzy zdobyli serca tak wielu fanów na całym globie, nie kryjących zresztą sentymentu do energicznego Speak and Spell. Chociaż Milesa Davisa powszechnie kojarzy się z klasycznym jazzem, nie należy zapominać, że zmienił on oblicze tego gatunku. Namacalnym, a raczej słyszalnym dowodem jego progresywności jest długo wyczekiwany album z 1981. Artysta nie bał się ani funku, ani mocnych rockowych brzmień, co w efekcie dało zbiór znakomitych, fuzyjnych, jazzowo-rockowych utworów. Na krążku słychać nawet elementy elektroniki, które były dla tego stylu czymś w rodzaju tabu, a także typowe już dla jazzu wokalne improwizacje. The Man with the Horn to rodzaj odprężających dźwięków, które przenoszą myśli słuchaczy w utęsknione lub nieznane dotąd miejsca. Zanim jednak do takich miejsc Miles Davis nas przeniesie, pragnę wszystkich zainteresowanych szczegółami omawianych dzisiaj krążków zaprosić do serii artykułów opublikowanych pod taką samą nazwą jak audycja na stronie naszego studenckiego magazynu, czyli cdn.ug.edu.pl. Playlistę z utworami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znajdziecie także na moim profilu na Spotify. Archiwum dźwięków poprowadziła dla Was Karolina Budzisz. Do usłyszenia wkrótce. archiwum dźwięków.